Czy szal może kosztować tyle, co powóz? Jakie znaczenie ma barwa? I czy krawiec wchodził tylnymi drzwiami? Kulturalnie pytam, zapraszając Państwa na czwarte podcastowe spotkanie o sztuce we Wrocławskim Muzeum Narodowym. Joanna Mielewczyk. Tym razem wystawa niezwykła. Pełna kolorów, faktur, bogactwa, czyli galeria mody, do której zaprasza historyk sztuki, kostiumolog, kuratorka Małgorzata Możdżyńska-Nawodka. Na początek otulamy się różem.
Tak, zaczęliśmy nie od pierwszej sali, tylko taki medias res od sali różowej.
A na wystawie pełnej barw jest sala żółta, sala czerwona, niebieska, czarna, biała, a my wśród różu.
Ta różowa sala jest bardzo ciekawa, bo pokazuje, że to, co nam dzisiaj wydaje się taką właściwie niewzruszoną normą kulturową, czyli róż dla dziewczynek, błękit dla chłopców, to jest moment stosunkowo niedawny, bo jeszcze do końca XIX wieku, zwłaszcza w krajach katolickich, kojarzono róż jako odcień czerwieni ze świętym Józefem i Chrystusem, natomiast błękit był maryjny, więc błękit był dla dziewczynek, a róż dla chłopców.
Nie tylko tym Państwa za moment zaskoczymy, bo o modzie, barwach i fakturach opowiadać można fascynujące historie. Choć temat pozornie wydaje się wyłącznie frywolny.
Frywolny, uroczy, pociągający i bardzo ważny, bo przecież we wszystkich tradycjach malarstwa figuralnego występują ubiory. Czasami zajmują nawet 2/3 powierzchni obrazu. Ale przeważnie nie zastanawiamy się nad tym, co one dla tego obrazu robią. A przecież strój ma funkcję dwojaką w malarstwie, w kinie, w sztukach przedstawiających w ogóle. Po pierwsze, jego forma, kolor, kształt, faktura są elementem kompozycji, obrazu, kadru. No a z drugiej strony przekazują całą masę informacji o przedstawionych postaciach, ich statusie społecznym, materialnym, małżeńskim. Często poruszają kwestie ideologiczne, symboliczne. Nie lekceważmy galerii mody. Moda to coś więcej niż ubiór. To sposób poruszania się, gesty, postawa.
Zanim tutaj weszłyśmy, to Pani powiedziała coś takiego, co wydaje mi się bardzo ważne i o tym będziemy rozmawiać. To znaczy, że kolor może mówić.
Że historia koloru jest historią społeczną. Jest jakby historią tego, jak postrzegamy swoje miejsce w świecie. I kolor ma taką w stroju, w kulturze, w sztuce paradoksalną właściwość chyba, że jednocześnie jest czymś stałym, no bo pewne reakcje fizjologiczne na kolor są niejako określone przez naturę i są też pewne bardzo długotrwałe tendencje w postrzeganiu pewnych kolorów. Ale z drugiej strony kolor podlega modzie, podlega zmianom, odpowiada na technologie, na wynalazki, zjawiska społeczne, więc jeśli się patrzy na ubiór, na jego przedstawienia w sztuce, kluczem kolorystycznym, to wychodzi, że jesteśmy bardzo zawieszeni między ciągłością i zmianą, między tradycją i współczesnością. No, kolor odpowiada też na nasze kontakty z innymi kulturami. W swoich preferencjach chromatycznych czasami ulegamy inspiracjom przychodzącym ze stron bardzo dalekich. Na przykład taką historią była fascynacja barwą żółtą, związana z japonizmem, z zainteresowaniem sztuką Dalekiego Wschodu. Od drugiej połowy XIX wieku gdzieś zaznacza się tak bardzo wyraźnie ta tendencja. I w ten sposób kolor żółty, który w tradycji zachodniej ma taką bardzo ambiwalentną pozycję, bo nie wiadomo zresztą dokładnie z jakich przyczyn skojarzono go z Judaszem Iskariotą, więc był żółty kolorem zdrady, kolorem złoczyńcy. Dlatego zmuszano Żydów do noszenia żółtych oznak. I potem recepcja koloru żółtego się zmienia poprzez kontakt z innymi kulturami dalekowschodnimi, przez właśnie fascynację Japonią, a potem sztuka nowoczesna, fowiści zwłaszcza.
Ta żółć, ona mnie interesuje, dlatego że ona była w ubiegłym roku razem z kolorem szarym, kolorami roku.
Pantone, tak. Czyli to jest właśnie taki bardzo wymowny przykład koloru, który wyewoluował od koloru hańbiącego do koloru szykownego, modnego, ekspresyjnego. A na wystawie mamy bardzo piękne obrazy w tonach żółcieni, między innymi cudowny Wyczółkowskiego w kimonie właśnie takim chińskim żółtym. Ale każdy medal ma dwie strony, więc żółty przez swoje oczywiste skojarzenia z miodem, szafranem, słońcem, ze złotem wreszcie, miał też i bardziej pozytywny wydźwięk, zwłaszcza te jego tony lekko przygaszone, takie właśnie ku złotu się skłaniające. I możecie Państwo zobaczyć na wystawie przepiękną szatkę z żółtego jedwabiu w takim kolorze starego złota, uszytą dla figurki Dzieciątka Jezus po koniec XVIII wieku. I ona jest taka bardzo modna, ma ryuszki, ma taki sznyt w ogóle modnej toalety.
Mówiła Pani o tej żółci, która była żółcią judaszową i która miała wyróżniać. Były takie kolory, których noszenie było karą albo było znakiem szczególnym.
No właśnie żółty, czasami też pewne wzory można powiedzieć. Na przykład tkaniny pasiaste były w pewnych okresach, w średniowieczu zwłaszcza, kojarzone z ludźmi działającymi gdzieś na marginesie społeczeństwa i na marginesie takich grup szacownych, czyli na przykład kojarzono to z jakimiś artystami cyrku, sceny, ze strojem kata. No, mamy jakiś ślad tego, prawda, w pasiastym, więziennym stroju. Ale pod koniec XVII wieku, znowu przez kontakt z poselstwami wschodnimi, które przybywały do europejskich stolic, takie było bardzo sławne poselstwo z Siamu, które pod koniec XVII wieku robiło absolutną furorę w Paryżu właśnie strojami z tkanin jedwabnych, tkanych we wspaniałe barwne pasy. I od tego momentu zaczęto z jednej strony kojarzyć tkaniny w pasy ze wschodem, z Orientem, czyli dostały taką egzotyczną, atrakcyjną otoczkę. I w momencie, kiedy moda zaczęła w ogóle zachodnia bardziej przyjmować inspiracje wschodnie, to był znowu koniec XVIII wieku, no ruszyła moda na tkaniny w paski, jako właśnie te tkaniny na modne suknie i na modne męskie stroje. Plus jeszcze był ten element inspiracji pasiastą flagą amerykańską jako znakiem wolności.
No właśnie, zanim zapytam o jedwabie, o te tkaniny, które się pojawiają, które nas otulają na wystawie, to jeszcze się chciałabym na chwilę zanurzyć w kolorach, dlatego że wystawa jest tak pomyślana, że my wchodzimy w kolor. Wśród tych kolorów są dwa rodzaje czerwieni. Tak. Jedna taka purpurowa i druga czerwień miłosna, Pani o niej powiedziała.
Delikatniejsza, skłaniająca się do różu. A warto sobie w ogóle uświadomić historycznie, że szaty w nasyconych kolorach, głębokich, były tradycyjnie oznaką statusu, luksusu, przywileju i władzy, bo uzyskanie nasyconych, czystych, głębokich kolorów było po prostu bardzo trudne i bardzo kosztowne. Natomiast ubiory z tkanin niefarbowanych, z lnu niebielonego, w takich tonach ziemi, szarości, brązu, czy w kolorach bardziej przygaszonych, uzyskiwanych dzięki barwnikom bardziej pospolitym i nie tak wyrafinowanym procedurom, to był symbol pospólstwa, biedy, także pokory, na przykład w habicie franciszkańskim. Z wszystkich drogich barwników najdroższym była purpura, uzyskiwana z skorupiaków. Na 1 gram purpury potrzeba było uśmiercić i przerobić 12 tysięcy nieszczęsnych małży. Więc tradycyjnie purpura, to jest taki bardzo głęboki odcień czerwieni wpadający w fiolet, to był ten kolor cesarski. W tradycji rzymskiej, w tradycji bizantyjskiej to się w ogóle mówiło o władcy purpurat, prawda? Włożyć purpurę oznaczało być koronowanym, być przez włożenie tego płaszcza namaszczonym na władcę. I w polskiej kulturze tradycyjnej, polskiej kulturze sarmackiej ten symbolizm czerwieni, karmazynu, szkarłatu właściwie przetrwał, bo myśmy bardzo dużo wzięli z kultury rzymskiej, także symbolikę barw. Także pierwsza sala czerwieni to jest ta czerwień majestatyczna, czerwień królewskiego płaszcza, czerwień rzymskiego paludamentum. Czerwień występowała również w strojach dziecięcych tradycyjnie. Często w postaci po prostu czerwonej wstążki, czerwonego obszycia, jakiejś ozdoby z koralu, ponieważ wierzono też, że czerwień odpędza zło. Na przykład biżuteria z koralu była tradycyjnie dawana dzieciom, żeby właśnie ochronić je w tym najbardziej niebezpiecznym pierwszym okresie życia. Więc ta nasza pierwsza czerwień to jest ta czerwień władzy, potęgi, majestatu, statusu. Ale czerwień to też krew, namiętność, pasja i druga czerwona sala jest właśnie o tej czerwieni erotycznej, o różu, o parach.
Muszę się zapytać o jeszcze jeden kolor, który niektórzy uważają za brak koloru, czyli czerń. Co symbolizuje czerń i gdzie ją znajdziemy tutaj na wystawie?
Och, czerni poświęcamy największą salę, bo przecież żaden kolor nie wydobywa twarzy i rąk, czyli indywidualności, tak znakomicie jak czerń. W związku z tym czerń była ulubiona przez malarzy zachodnich od średniowiecza. I czerń ta głęboka, nasycona, trwała, to też kolor luksusowy, zwłaszcza w zestawieniu ze złotem czy srebrem. Oczywiście znane w naszej kulturze jest skojarzenie czerni z kolorem żałoby, ale w kulturach dalekowschodnich na przykład czerń to jest kolor mocy, władzy, absolutu. W ogóle kolory są wieloznaczne i ta głębia symboliki jest chyba ich najciekawszym aspektem, zwłaszcza wtedy, kiedy łączy się z tą stroną technologiczną, prawda, że tę głęboką czerń naprawdę było trudno uzyskać, a zatem piękne czarne aksamity, czarne brokaty jedwabne, to są bardzo luksusowe historycznie. Natomiast ta współczesna kariera czerni wiąże się ze zmianami, które w europejskiej kulturze i modzie zaczęły zachodzić od schyłku XVIII wieku, od rewolucji przemysłowej. Kiedy drogi mody kolorystycznie rozeszły się między modą męską a kobiecą. To znaczy moda męska zaczęła wtedy ewoluować ku barwom stonowanym, ciemniejszym, przygłuszonym, ku dosyć ograniczonej palecie kolorystycznej. No bo mężczyźni zajmujący się pracą zawodową w środowisku coraz bardziej miejskim i zindustrializowanym, takich funkcjonalnych właśnie strojów potrzebowali. Natomiast kobieta mogła pozostać tym barwnym ptakiem, który demonstrował status ekonomiczny męża, stroju uniemożliwiającym pracę generalnie rzecz biorąc. Więc to jest ten moment, kiedy rzeczywiście następuje bardzo ciekawa zmiana, której skutki odczuwamy do dzisiaj. Postęp techniczny i wynalazki w dziedzinie chemii umożliwiły wprowadzenie barwników sztucznych. Pierwsze wynalazki, które korzystały z barwników będących produktem syntezy chemicznej, to pojawiły się już pod koniec XVIII wieku. Natomiast prawdziwy zalew tych nowych kolorów to było związane z wprowadzeniem barwników anilinowych w połowie XIX wieku. I raptem te kolory nasycone, jasne, jaskrawe, nawet często krzykliwe, które dotąd były domeną ludzi zamożnych, bo trudno je było i kosztownie uzyskać, raptem stały się dostępne dla mas. Jednocześnie zaczęto sobie dość powoli, ale jednak zdawać sprawę z tego, że te nowe barwniki bywają trujące. Nie tylko w procesie produkcji, ale także dla osób pracujących z tkaninami farbowanymi czy jakimiś piórami, prawda, do kapeluszy i tak dalej. Dla osób noszących może nieco mniej, ponieważ noszono kolorowe stroje na bieliznę, która izolowała, prawda, tkaninę od skóry. No ale jednak gdzieś się zaczęło zapalać to światełko, że to mogą być produkty toksyczne. I wtedy ta tradycyjna hierarchia wartości kolorystycznej w ubiorze zaczęła się odwracać. To znaczy smak arystokratyczny zwrócił się ku ubiorom i barwom bardziej stonowanym, ku subtelniejszym orkiestracjom kolorystycznym.
No to jeżeli chodzi o nie tylko o wzory, ale i o fakturę, to chciałam się zapytać o jedwab i o te materiały, które były najdroższe, na które oprócz barwy mogli sobie pozwolić najbogatsi.
Właśnie. Przez całe stulecia największą częścią kosztu stroju to był koszt tkaniny i ewentualnie zdobiących ją klejnotów, czy też używanych w tkaniu nici okręcanych złotym czy srebrnym drucikiem. Koszt, że tak powiem, pracy projektanta czy krawca był pomijalny. I warto sobie zdać sprawę z tego, że te naprawdę takie wspaniałe stroje, one były proporcjonalnie dużo droższe niż dzisiejsze, najkosztowniejsze choćby wytwory od couture. My mamy zupełnie inne zwyczaje już dotyczące konsumpcji tkanin, zupełnie inne nawet niż miały nasze babcie, prawda? Nie przerabiamy, nie naprawiamy przez długie lata. To właśnie ten wzór takiej, że tak powiem, fast fashion, bardzo, bardzo szybkiej konsumpcji tkanin nam przyświecał. Historycznie wyglądało to zupełnie inaczej, czyli nie tylko się przerabiało, ale się też sztukowało. I nawet na portretach dzieci królewskich w XVI czy XVII wieku można na przykład się dopatrzeć tego, że sukieneczka jest z tkaniny sztukowanej i nikt tego sztukowania nie ukrywał. Został odmalowany, prawda, łączenie dwóch kawałków tkanin, widzimy je na portrecie. No i oczywiście widzimy też po zachowanych ubiorach, prawda, jak skrzętnie i skrupulatnie te cenne tkaniny wykorzystywano. Można zobaczyć na przykład niezwykle piękny fragment takiego wzorzyście tkanego jak aksamitu XVI-wiecznego, który po pierwsze jest no, niezwykle skomplikowaną strukturą tkacką, bo proszę spojrzeć, widzi pani, że no, zostały użyte nici jedwabne, barwione właśnie na taki kolor purpury. I nici złote, ale te nici złote różnego typu. Jedne mają fakturę gładką, inne taką bardziej mechatą. Zastosowano różne techniki tkackie, więc część powierzchni tkaniny jest taka pętelkowana, jak prawda, w tkaninach bukle. Część jest przycinana. Ta tkanina ma niezwykle skomplikowaną przestrzenną strukturę. I była tak cenna, że potem jak już, że tak powiem, zakończył się jej żywot modowy, to ją jeszcze przerobiono na okładkę, na oprawę jakiegoś wspaniałego rękopisu. I tutaj właśnie widzimy na tej tkaninie ślady tych ćwieków, które mocowały tkaninę do drewnianej oprawy książki. Więc ona miała bardzo długie życie, długi czas użytkowania. Odnoszono się do niej z wielkim szacunkiem i pietyzmem.
Czyli może być tak, że ten szal, tak jak na początku powiedziałam, może być tak kosztowny jak powóz. Czy mógł być tak kosztowny?
No tak, było. I to były te szale drogie, ale nie najdroższe. Te najdroższe mogły kosztować tyle co 6 powozów. W polskich źródłach natrafiłam na najwyższą cenę szala, taką wymienioną. To było właśnie 600 dukatów. Został nabyty ten szal jako prezent ślubny dla księżniczki z domu Radziwiłłów na przełomie XVIII i XIX wieku. A 100 dukatów to była właśnie cena no, powozu takiego odpowiadającego dzisiejszemu Mercedesowi klasy A.
Jesteśmy przy dodatkach. Co oprócz takiego stroju podstawowego generowało największy koszt?
No z akcesoriów na pewno najcenniejsza była biżuteria. Przez cenę kruszcu, kamieni. W pewnych przypadkach mamy też udział tego kosztownego kruszcu w samej tkaninie, prawda, w postaci tej złotej czy srebrnej nici. Niesłychanie drogim akcesorium były wysokiej jakości koronki. Bo przecież no, do początku XIX wieku, kiedy wynaleziono pierwsze maszyny wspomagające produkcję koronek, a potem wręcz umożliwiające produkcję koronek maszynowych, to koronka jest wytworem pracy ręcznej. I te koronki najcenniejsze, będące no, prawdziwymi dziełami sztuki, wymagały też niezwykle dużego nakładu pracy. Przetrwała historia na przykład o zestawie koronek zdobiących suknię cesarzowej Eugenii, to połowa XIX wieku. Nad tym zestawem koronek trzyosobowa rodzina pracowała 14 lat. Wachlarze, czasami też no, prawdziwe dzieła sztuki.
To jeszcze chciałam zapytać o krawców, bo wspomniała pani, że praca była jakąś częścią naprawdę nie tak wielką jak koszt materiału, jak koszt farbowania tego materiału.
Tak, a poza tym No, wpuszczano krawców i modystki i perukarzy tylnymi drzwiami. To po prostu byli ludzie dostarczający jakiś usług, oni nie należeli do eleganckiego towarzystwa, prawda? Niczym się nie wyróżniali od dostawców innych dóbr. I zmiana w ich pozycji społecznej znowu rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku i bardzo jest kojarzona z osobą Marii Antoniny, która bardzo zainteresowana modą, miała swoją niezwykle zaufaną modystkę i doradczynię, czyli Różą Bertin, którą właściwie uważa się za taką pierwszą projektantkę, celebrytkę. I miała też Leonarda, bardzo sławnego fryzjera. I to byli ludzie, których ona jakby dopuściła do swojego towarzystwa. To bardzo istotny krok. A następny wykonał Anglik działający w Paryżu, też mniej więcej od połowy XIX wieku, Charles Frederick Worth, założyciel haute couture. Człowiek, który przekonał swoje arystokratyczne klientki, cesarzową Eugenię, księżnę Metternich i wraz z nimi cały elegancki świat, że kreator mody jest artystą. I to był taki zasadniczy krok w nadaniu wyjątkowej ceny, inwencji i pracy projektanta ubioru.
Ja wiem, że to tak trudno jest powiedzieć, proszę podać mi swój ulubiony eksponat, albo proszę podać mi swoje ulubione miejsce, które podczas tej wystawy powinno się odwiedzić, ale jednak.
Och, ja myślę, że to jest wystawa, która ma dla każdego coś miłego. Są wplecione w tę narrację obiekty naprawdę rzadkie, więc tak jak już wspominałyśmy, chciałam zwrócić uwagę Państwa na próbki tkanin bardzo cennych i tych właśnie reprezentujących najwyższy poziom sztuki tkackiej. Na przepiękną parę zielonych nogawic, które przywodzą na myśl rozbójników z lasów Sherwoodu, szalejących tam pod komendą Robin Hooda. Piękne XVIII-wieczne żakiety właśnie z damaszków, z błękitnego, z różowego. Sporo też ciekawej mody XIX i XX-wiecznej, od takich rzeczy bardzo eleganckich do takich, które jakoś przybliżają nam normalne życie, czyli na przykład artystycznego fartucha, który sobie młoda malarka zrobiła w Krakowie w latach 70. właśnie w duchu takiej samowystarczalności i praktyczności. Myślę też, że każdy znajdzie jakiś obraz czy rzeźbę, do których będzie się mógł odnieść w sposób osobisty. O, i suknie ślubne na przykład, kilka reprezentujących różne okresy, bo my dzisiaj uważamy, że suknia ślubna biała, to, że tak zawsze było i po prostu jest to tradycja odwieczna. No nie, to się też zaczęło gdzieś w połowie XIX wieku, ale ponieważ stało się tradycją, że pokaz mody kończy się suknią ślubną, tak nasza wystawa też kończy się sukniami ślubnymi.
My jednak polecamy zacząć od początku. Proszę koniecznie zwrócić uwagę na złotą torebkę projektu Palomy Picasso, a przede wszystkim proszę sprawdzić, jak Galeria Mody prezentuje się we wnętrzach Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Wystawa trwa do 29 sierpnia. Joanna Mielewczyk.